Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ostatni wtorek miesiąca na antenie telewizji Trwam i dziś również w Radio Maryja. Witamy wszystkich w programie ze szkolnej ławki. Ja witam Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Dziś gości w naszym studio Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące imienia błogosławionego ojca Anastazego Pankiewicza w Łodzi, a są z nami przedstawiciele tegoż liceum w postaci dyrekcji ojca Juvenalisa Andrzejczaka, dyrektora tegoż liceum.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Marcin Jastrzębowski, dyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego.
Szczęść Boże.
Oraz przedstawiciele młodzieży. Witamy was bardzo serdecznie. Prosimy, przedstawcie się po kolei.
Mam na imię Adam, uczęszczam do liceum bernardyńskiego, a moim rozszerzeniem jest WOS oraz geografia.
Która klasa?
Trzecia A.
Dobrze.
Szczęść Boże. Mam na imię Tereska, uczęszczam do ojców bernardynów, chodzę do trzeciej klasy. Tak.
Jakie rozszerzenia?
Geografia i matematyka.
Mhm. Cześć Boże, nazywam się Joanna Zeznarska, uczęszczam do trzeciej klasy liceum i rozszerzam matematykę i fizykę.
Super.
Cześć Boże, jestem Jakub Pawlak, uczęszczam do szkoły ojców bernardynów, chodzę do trzeciej klasy i moimi rozszerzeniami są matematyka i fizyka.
Wczoraj skończyliście ferie, wypoczęci.
Tak, jak najbardziej.
Tak.
Bez przekonania za bardzo, ale...
No, dwa tygodnie odpoczynku, dobrze.
Zleciało szybko, ale sił żeście nabrali na te jeszcze pół roku.
Oczywiście.
Drugi semestr zawsze mija szybciej, więc trzeba też na to zwrócić uwagę. Szkoła przygotowana do drugiego semestru?
Oczywiście.
W tym semestrze matury między innymi, więc też duże wyzwanie.
Ale czuwa nad tym pan Marcin od wielu, wielu lat, więc jestem święcie przekonany, że wszystko będzie dobrze.
Tak, będzie dobrze, bo zawsze też i nauczyciele stają na wysokości zadania, bo każdy egzamin to jest egzamin nie tylko uczniów, ale także organizacji pracy i przygotowania nauczycieli. Będzie dobrze.
Przyjechaliście z Łodzi, droga dobra?
Bardzo dobra.
To się bardzo cieszymy. A jak jest w liceum ojców Bernardynów w Łodzi? O tym już w naszym materiale. Zapraszamy.
Pan Bóg dopiero mi pokazał, że to jest, może być ziemia obiecana. To może być naprawdę wspaniałe miejsce, gdzie człowiek może odczuwać satysfakcję z pracy, którą robi, że ta praca daje siłę do dalszych wysiłków, do poszukiwania ciągle jakichś nowych rozwiązań, nowych propozycji, nowego sposobu dotarcia z ofertą edukacyjną do i młodzieży, i do rodzin.
Łódź. Miasto, które dla XIX-wiecznych fabrykantów było ziemią obiecaną. Niegdyś słynące z przemysłu włókienniczego i niewyobrażalnego bogactwa właścicieli fabryk, dziś ubiega się o status synonimu nowoczesności i postępu, i to w szerokim znaczeniu tego słowa. Ale również i tu są szkoły, które w tradycji i katolickim wychowaniu upatrują fundament kształcenia i formowania młodego pokolenia. Jedną z nich odwiedzimy dziś z programem ze szkolnej ławki. Zapraszamy na spotkanie w Bernardyńskim Liceum Ogólnokształcącym imienia ojca Anastazego Pankiewicza w Łodzi. Co nas tam czeka? Zapraszamy.
Historia sięga roku 1930. Wtedy ojciec Anastazy Pankiewicz przybył tutaj do Łodzi. Tu wykupił najpierw działki. Planował wybudować tutaj duże centrum edukacyjno-kulturalne, w skład którego wchodziłby zespół szkół, duża świątynia, bazylika miała być, klasztor, sale widowiskowe, centrum też sportowe i taki ogród z kaplicami na wzór Kalwarii. Po przybyciu tutaj w 1932 położono już kamień węgielny pod dzisiejszy kościół, w 1935 rozpoczęto budowę szkoły. Od 1 września 1937 roku pierwsi uczniowie weszli już tutaj do tego gmachu. Niestety historia pozwoliła tylko na 2 lata kontynuować tę działalność, bo w 1939 roku, w listopadzie, zostali aresztowani nauczyciele i zabroniono działalności tejże szkoły. Przez okres wojenny budynek był zajęty przez okupanta. Kolejne 2 lata NKWD i obóz przejściowy dla powracających jeńców z niewoli niemieckiej. Od 1947 roku w tym budynku była szkoła państwowa, najpierw 11 liceum, potem studium medyczne i od 1989 roku odzyskaliśmy budynek jako Bernardyni. Najpierw przenieśliśmy tutaj niższe seminarium duchowne z Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1995 roku jest koedukacyjne liceum. Potem wraz ze zmianami w systemie edukacji powstało gimnazjum, a od 2016 roku mamy szkołę podstawową.
Ja powiem szczerze, że jestem naprawdę zachwycony tym, w jaki sposób mogę tutaj realizować swoją misję, bo tak patrzę na swój zawód. W ramach oczywiście programu i w ramach pewnych wartości, które musimy reprezentować jako nauczyciele szkoły katolickiej, mam jednak pełną swobodę w prowadzeniu swoich zajęć. Tak? Tutaj rzeczywiście i dyrektor, i kadra pomagają mi realizować swoje pomysły. Mam bardzo indywidualny kontakt z uczniami. To jest w ogóle coś, co najbardziej mnie uderzyło, kiedy przyszedłem tutaj pracować, jak szkoła potrafi znaleźć przede wszystkim czas dla pojedynczych przypadków, tak? Ponieważ każdy uczeń jest inny, nie chcemy, żeby oni ginęli w tłumie, chcemy wydobywać ich osobowość, chcemy ją również kształtować. Postanowiłem, że to jest właśnie to miejsce, w którym chcę, żeby ta misja edukacyjna, którą sobie wymyśliłem i która dla mnie jest rzeczywiście czymś bardzo, bardzo ważnym w życiu, mogła być tutaj realizowana. I jestem z tego szczerze zadowolony.
Wszyscy się dobrze znamy, tworzymy małe grupy i grupeczki, bywamy nieraz również całą społecznością i to wyróżnia tę szkołę. Uczyłam równolegle w innych szkołach, niedaleko tutaj funkcjonujących, no i tam jest masa młodzieży, tak? 16 dużych oddziałów, klasy 34-osobowe i można zginąć. Jesteśmy anonimowi i jest nas za dużo. A tutaj właśnie kameralność, rodzinna atmosfera, bliższe więzi, silniejsze więzi emocjonalne. Wydaje mi się, że to wyróżnia szkoły, tak? A poza tym, jak jest mniej młodzieży, ona może być bardziej zaopiekowana. Również od strony merytorycznej, naukowej.
Moi drodzy, mamy zadanie dotyczące funkcji. Jakiego to jest typu funkcja?
Funkcja kwadratowa.
Dobrze, funkcja kwadratowa. Z czym ona jest?
Z parametrem.
Oczywiście, funkcja kwadratowa z parametrem. I proszę, Igor, może przeczytaj polecenie, co mamy zrobić.
Dla jakiej wartości parametru m suma kwadratów miejsc zerowych funkcji f od x równej x kwadrat plus m od x plus 4 jest 2 razy większa od sumy tych rozwiązań.
Moi drodzy, kto ma pomysł, jakie warunki należy ustawić do tego zadania i ile tych warunków będzie?
No musi być 2 razy większe x1 kwadrat plus x2 kwadrat, tak?
No tak. Poproszę cię, Antek. Pójście na polecenie, czy teraz się zgadza? Igor, jeszcze raz, jak tam było? Suma
tych kwadratów.
Kwadratów jest?
Jest 2 razy większa od sumy tych rozwiązań.
Od iloczynu.
Od
iloczynu powinno być. Poprawcie, tam pewnie poszedł. Od iloczynu tych rozwiązań. Suma tych kwadratów jest 2 razy większa od iloczynu tych rozwiązań. Pytanie moje brzmi, czy to jest jedyny warunek do zadania?
Nie.
A jak jeszcze?
Delta musi być większa od zera.
Większa. Właśnie. Większa czy większa równa i dlaczego?
No, chyba większa.
Dlaczego?
No bo musi być też jedno i miejsce zerowe i tak wyjdzie.
Brawo. Czyli warunek pierwszy powinien być?
Delta większa równa 0.
Oczywiście. Myślę, że to nie jest jakiś bardzo ambitny warunek. Delta większa równa 0. Pytanie moje brzmi, te warunki między sobą na co idą? Na i czy na lub?
No i ponieważ musi zaistnieć jeden i drugi warunek.
Czyli połączymy je klamerką.
Na pewno nasza szkoła jest super, jeżeli chodzi o podejście nauczycieli względem uczniów, ponieważ każdy nauczyciel podchodzi do nas indywidualnie i czuję się w tej szkole taka bezpieczna i zaopiekowana właśnie taką pomocą ze strony nauczycieli i innych osób pracujących w naszej placówce.
Tak, z pewnością, jeśli mamy jakieś trudności, to nie ma problemu z pomocą i zawsze możemy liczyć na naszych nauczycieli.
Moim zdaniem jest to szkoła, która nas dobrze przygotowuje do matury. Myślę, że to jest jedna z takich wyróżniających się tutaj rzeczy. No i pomimo tego, że jest momentami ciężko, no to i tak znajdą się nauczyciele, którzy są bardzo chętni pomocy i dobrze się tutaj czuję.
Jest bardzo dużo różnych rozszerzeń i szczególnie z języków.
Możemy sobie wybrać albo francuski, albo niemiecki, ale jeszcze jest włoski i hiszpański, więc to też jest super.
Też dialog i otwartość na drugiego człowieka, co jest taką podstawą i czego tutaj można zaznać.
Po pierwsze, zależy nam bardzo na to, żeby ukształtować tożsamość kulturową młodych ludzi, którzy dorastają w naszej szkole. Wydaje mi się, że jest to absolutnie podstawowa rola szkoły, żeby osadzić młodego człowieka w tradycji, w historii, żeby czuł się związany z jakimś miejscem. To daje mu pewnego rodzaju stabilizację w przyszłości.
Nie tylko tożsamość narodowa, co nas łączy tutaj z tą historią Polski, ale też taka tożsamość miejsca i stąd ta interaktywność przekłada się na zaangażowanie uczniów w takie właśnie działania, które dotyczą historii naszego miasta. A historia Łodzi to historia Łodzi wielokulturowej, wielowyznaniowej. Dlatego podam taki przykład zaangażowania uczniów właśnie w taką doroczną akcję wolontariatu na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza, najstarszej łódzkiej nekropolii.
To jest trudne, bo świat zmienia się bardzo szybko, tak? No i widzę, że oni potrzebują innego rodzaju lekcji, bardziej takich, które ich aktywizują, ale próbuję często na początku lekcji wyjść od świata, w którym żyjemy, od rzeczywistości, którą znają, od problemów, z którymi być może się stykają albo mogą się zetknąć, tak żeby te treści literackie nie były zupełnie z kosmosu, dla nich oderwane, obce, bo często są trudne. I wtedy oni próbują przełożyć pewne kwestie na świat, w którym żyją. I to jest dobre rozwiązanie, przynajmniej moje doświadczenie mi tak mówi, że wtedy widzą jakiś sens studiowania literatury czy pochylania się nad sztuką. Się o tym, właśnie o tej drugiej stronie, nie zapominać i nie uczyć tylko, tak jak kiedyś sofiści, pięknego wypowiadania się i argumentowania i przekonywania do każdego stanowiska, tylko najpierw należałoby wybrać określone stanowisko pod względem etycznym, chrześcijańskim i dopiero potem szukać argumentów.
Tutaj mamy przygotowane koło barw. To koło barw jest skonstruowane w bardzo logiczny i bardzo konsekwentny sposób. zauważ, że w środku, w tym trójkącie, w centrum są barwy podstawowe. Tak? Możesz je przypomnieć?
Niebieski, czerwony i żółty.
I żółty, tak? I zobacz, to jest jedność, tak? To tak troszeczkę jakby zapisać matematycznie, moglibyśmy powiedzieć, że to jest jedność. Jakie to są pary barw dopełniających się?
Są to żółty i fioletowy, niebieski i pomarańczowy oraz czerwony i zielony.
Dobrze. W takim razie, jak nazywamy barwy, które są dookoła tych barw podstawowych? To są barwy pochodne, tak? I teraz jeszcze raz, w zależności od tego, w jakich proporcjach zmieszamy barwy podstawowe, tak, otrzymujemy różne odcienie. Pamiętamy też o tym, że barwy dzielimy na gamy. Tak? Są dwie gamy podstawowe, czyli barwy ciepłe i barwy zimne. Potrafisz na podstawie tego, co tutaj widzimy, powiedzieć o tym, jaka to jest gama barw. Wymienić kolory, na przykład gama barw ciepłych. Tak?
Będzie to czerwony, pomarańczowy i żółty.
I żółty, tak? Z tych takich najbardziej, tak? Jasnych, gorących. A barwy zimne?
Fioletowy, niebieski i zielony.
I zielony, bardzo dobrze. Oczywiście mówi się o tym, że barwy ciepłe to są barwy ognia, tak? Przez porównanie. A barwy zimne to są barwy ziemi, wody i lodu.
To jest fajne, że to jest takie naturalne tutaj, że ta wiara po prostu jest i myślę, że dbamy też o to wszyscy. I fajnie, że mamy taką możliwość właśnie skorzystania z kaplicy, że mamy mszę, modlimy się razem z nauczycielami w klasach, tak? I że to jest, co uważam, potrzebne.
Jest dla nas bardzo ważne, ponieważ idąc do tej szkoły się na to decydowałam tak naprawdę. I też między innymi to był powód mojego wyboru po prostu, żeby pójść do tej szkoły.
Gdy został błogosławionym, no dla nas wydawało się naturalne, że będzie on też patronem szkoły, patronem tego miejsca. A jest to postać nietuzinkowa. 3 razy zbierał fundusze na budowę szkoły. Po raz pierwszy w czasie I wojny światowej, gdy pracował jako kapelan, odkładał cały żołd z myślą, że posłuży to do wybudowania właśnie jakiegoś dzieła dla młodzieży. Następnie, gdy był przełożonym w klasztorze krakowskim, doprowadził do remontu kościoła, klasztoru. I wtedy też uzbierał fundusze, żeby wybudować szkołę w Krakowie. W czasie pobytu w sanatorium, bo trochę podupadł na zdrowiu, spotkał biskupa Tymienieckiego, ówczesnego ordynariusza łódzkiego, opowiedział o swoich problemach w czasie takiej luźnej rozmowy. I jak czytamy w pamiętnikach ojca Pankiewicza, wtedy biskup Tymieniecki mówi: dlaczego nie przyjdziesz do Łodzi? Tu mamy rozwijające się miasto, potrzeba kapłanów, potrzeba katolickich dzieł. Przyjedź tutaj, zacznij działać. I za namową biskupa Tymienieckiego przyjechał tu do Łodzi i tu rozpoczął właśnie budowę dzieła. Myślę, że dzisiaj wyglądałoby też to miejsce zupełnie inaczej, gdyby ojciec Anastazy nie został zgładzony.
Ja
ja jestem z Kanady. Wiedziałam, że będę potrzebowała trochę więcej pomocy, bo urodziłam się tam, mieszkałam całe życie tam, to wiedziałam, że jest lepsza szansa, żebym mogła mieć lepszy kontakt z nauczycielami w takiej szkole niż w takiej zwykłej liceum. I wydaje mi się, że tą pomoc dostaję na co dzień z dodatkowymi lekcjami dla mnie tylko z polskiego. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry wybór.
Na pewno na przerwach się ze sobą śmiejemy, bawimy, mamy bardzo dużo wspomnień. Ja, tak jak już wspomniałam wcześniej, jestem właśnie w klasie maturalnej i tyle, ile przeżyłam w tym liceum, to naprawdę mam super wspomnienia i cieszę się, że właśnie do tej szkoły trafiłam.
Element też, który scala ten zespół nauczycieli, właśnie atmosfera. Atmosfera i takie wzajemne wsparcie i też okazje takie, że my tu z nauczycielami przy okazji właśnie tych świąt spotykamy się i to właśnie wtedy jakby doświadczamy tego, że jesteśmy wspólnotą. I na co dzień w tej atmosferze też właśnie dobre słowo, życzliwe słowo, wsparcie to jest bardzo, bardzo istotne.
Dziewczyny, słuchajcie, rozmawiałam z innymi nauczycielami, ale ponieważ uczucie Adama, chciałabym z wami porozmawiać. Czy widzicie jakieś zachowania Adama, które są według was niepokojące?
No tak, niepokojące na pewno jest to, że mimo, że akurat ja uczę przedmiotu, który nie jest przedmiotem naturalnym dla Adama, no ale musi mieć ten przedmiot zaliczony, to jest unikanie sprawdzianów, unikanie kartkówek. Jeżeli jest zapowiedziana jakaś odpowiedź, to najczęściej Adama nie ma.
Czyli myślę, że ten problem pojawił się od momentu, kiedy zaczął się nawarstwiać program, tak? Czyli tych zaległości było tak dużo.
Ponadto po powrocie po zdalnym, to myślę, że też on też ma pewne braki, których na zdalnym nie zawsze można było wyłapać, bo wiadomo, jaka była forma pracy. I to myślę, że to też niestety, ale teraz się...
A zauważyłyście też zmiany w jego zachowaniu w takich relacjach społecznych w klasie? Że na przykład jest mu teraz trudniej po zdalnych?
U mnie jest bardzo mało aktywny. Nie do końca tak właściwie robi notatki. Twierdzi, że słucha uważnie tego, co się dzieje na lekcji, natomiast gdy go wyciągnę za uszy do odpowiedzi, to odpowie, natomiast sam z siebie nie.
Przy tego rodzaju zaburzeniach wydaje mi się, że dzieciakom było łatwiej na zdalnych. I one teraz po 2 latach muszą wrócić i z powrotem się odnaleźć, kiedy one mają wyrwę te 2 lata, nie? Więc musimy się jakoś też spróbować do tego dopasować, żeby nie wywierać na nim nadmiernej presji, ale z drugiej strony, żeby wyciągnąć z niego wszystko, co ma najlepsze, czyli żeby tego jego potencjału nie zmarnować. Tak jak mówisz, potencjał ma duży.
Jesteśmy w takim wieku, że wiadomo, wszystko jest przewrotne. Szukamy tak naprawdę sensu i zastanawiamy się, zadajemy bardzo dużo pytań.
Myślę, że tak, że uczymy się na swoich błędach, a nauczyciele pomagają nam jakby wykształtować to, żeby tych błędów więcej nie popełniać albo pokazać nam inną drogę, która jest lepsza.
Myślę, że takie plany to tak naprawdę jak najlepiej dotrzeć dzisiaj do młodego człowieka. Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, w jak najlepszy sposób przygotować tych młodych ludzi do dalszego życia.
Najważniejszym moim życzeniem do tej szkoły to właśnie jest sukces, żeby naprawdę trzymała się w takim stopniu, jak dalej funkcjonuje i życzę powodzenia.
Żeby się nie zmieniała, by była taka sama, jak jest.
Jak największej liczby uczniów, tak? Niech przychodzą do nas tutaj całymi masami i, że tak powiem, stają się jak najlepszymi ludźmi.
Młodzieży, która ma otwarte spojrzenie na świat i której takie spojrzenie również pomagamy kształtować.
siły, cierpliwości, miłości, wiary, nadziei. Tego wszystkiego, co każdy, czym każdy katolik, myślę, że powinien się odznaczać. No dzisiaj w tym świecie, gdzie różne są poglądy na edukację, różne są pomysły co chwilę, to też takiej stabilizacji, żebyśmy mogli skupić się rzeczywiście na przekazywaniu wiedzy, przekazywaniu wartości. No dobrze było, gdybyśmy nie musieli dbać o tą otoczkę, chociażby w kwestiach finansowych, czy dbania o to, żeby no, starczyło na opłaty wszelkie i wypłaty dla pracowników.
Kształtowanie i edukowanie dzieci i młodzieży to budowanie przyszłości. Można powiedzieć, że każdy absolwent Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia ojca Anastazego Pankiewicza w Łodzi to kolejny kamień w budowaniu ziemi obiecanej naszej przyszłości. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i uczniom tej szkoły za miłe przyjęcie nas w Łodzi i zapraszamy na nasze kolejne spotkania w programie Ze Szkolnej Ławki. Bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie tego materiału, który udało nam się zrealizować podczas obecności naszej właśnie w Liceum Ojców Bernardynów. Jak wrażenie, ojcze dyrektorze?
Bardzo dobre.
Czy szkoła rzeczywiście taka jest?
Oczywiście. Czasami człowiek przyzwyczaja się na tyle do tej codzienności, że pewnych rzeczy nie zauważa. Cieszę się, że sama młodzież zwraca uwagę chociażby na to, taki brak indywidualizmu. Każdy jest dostrzegany. Ja każdego znam z imienia, z nazwiska. Z każdym odbywam rozmowę przy przyjęciu, więc nie ma anonimowości. O każdym coś możemy powiedzieć. I cieszę się, że uczniowie też to dostrzegają. Widzą, że naprawdę myślimy, staramy się nad każdym z uczniów.
Panie dyrektorze, ta kwestia indywidualnego podejścia jest też realizowana przy doborze materiału edukacyjnego, metod edukacyjnych?
Tak, to zdecydowanie, dlatego że nauczyciele określają potencjał uczniów i indywidualnie potencjał klasowy. Dlatego też z drugiej strony uczniowie mają szeroką możliwość wyboru takich przedmiotów, które realizują w tym procesie przygotowania do matury. Mimo że nie mamy klas sprofilowanych, to jednak w ramach tej jednej klasy dajemy bardzo szeroką paletę możliwości. Od przedmiotów bardzo mocno ścisłych, jak fizyka, chemia, aż po takie jak historia sztuki chociażby.
Fragment, żeśmy widzieli dzisiaj.
Tak, jak najbardziej.
Podczas materiału oglądaliśmy też, możemy powiedzieć, taką troszeczkę zaaranżowaną naradę pedagogiczną. Padło tam określenie, znaczy padło tam imię Adam. Nie o tego Adama chodzi oczywiście, to było, tutaj już pragnę tylko zaznaczyć, że to było dostosowane do potrzeb realizacji programu, dlatego proszę się nie martwić, o żadnym konkretnym uczniu żeśmy nie mówili. Choć rzeczywiście nauczyciele pokazywali pewne no, rzeczywistości, które mają miejsce. Powiedzcie, wy no, doświadczyliście jednak nauczania zdalnego, doświadczyliście tego no, trudnego czasu, kiedy trzeba było jednak prowadzić edukację w domu. Jak widzicie różnicę?
Znaczy mi się wydaje, że na pewno w szkole idzie, możemy więcej się nauczyć, tak? No bo wiadomo, jak to było na zdalnych, tak? Czasami się wstawało na lekcje, żeby znowu wrócić do łóżka. Więc uważam, że na pewno w szkole jesteśmy bardziej skoncentrowani i możemy więcej wynieść tak naprawdę ze wszystkich lekcji.
Mhm. To, co nauczycielki podkreślały, że zdalne na pewno spowodowały, że zamknęliśmy się trochę w sobie, odcięliśmy się i teraz powrót do szkoły no, jest jakąś zmianą, do której po prostu trzeba się teraz przyzwyczaić na nowo. I tak.
Joanna, ta atmosfera szkoły pomaga ci wejść no, po tych dwóch latach przerwy?
Myślę, z pewnością, ponieważ kiedy jestem też w szkole i no, mamy dookoła swoich przyjaciół, tak, swoich ludzi, którzy znamy, a jednak na zdalnych nie było to możliwe. Myślę, że daje też większą motywację do tego, żeby pójść do tej szkoły.
Jakub, jak ty patrzysz też na ten materiał i oceniasz szkołę, to rzeczywiście taka atmosfera jest w szkole?
Tak, jest taka atmosfera. Oczywiście przy tej atmosferze lepiej się uczy. Nie ma takiego stresu, jak myślę, że w innych szkołach publicznych może być. No i przez to ja przynajmniej osobiście mam większe zaparcie do tej nauki, żeby więcej się uczyć, żeby mieć lepsze oceny, lepsze stopnie. Mhm.
Ojcze, 10 lat już jest ojciec dyrektorem?
Dokładnie.
I jak z tej perspektywy 10 lat patrzycie na swoją funkcję, na swoje zadania, ale też na swoje miejsce w tej szkole?
Znaczy ja wspominałem, że jak wstąpiłem do zakonu, jakoś Łódź to było miejsce, które tak nie brałem w ogóle pod uwagę, że mogę tam kiedyś trafić. Pan Bóg ma inne plany i z tym się trzeba pogodzić i najlepiej właśnie poddać się temu Bożemu działaniu. Okazuje się, że w Łodzi da się żyć. Można wiele fajnych rzeczy tu realizować razem z młodzieżą, dla młodzieży, z nauczycielami. Mamy wspaniałe grono pedagogiczne, wspaniałą młodzież. No i żeby to, wszystkie te walory wykorzystać, tu z panem Marcinem, z dyrektorem, wiele razy rozmawiamy w ciągu roku, zastanawiając się, co jeszcze możemy zrobić, na co zwrócić większą uwagę, jaką ofertę dostosować do dzisiejszych wymagań. I potem efekty, jak widzimy, tej pracy, no dają satysfakcję i dają taką jeszcze energię do dalszego działania. Mogłoby się wydawać, że w szkole to cóż, co roku to samo. Początek roku, potem za chwilę święta Bożego Narodzenia, koniec pierwszego półrocza, potem egzaminy, koniec roku. Ta cykliczność mogłaby się wydawać, że tak jak pani na poczcie, która stempluje znaczki, jednak naprawdę jest to rok w rok, każdy dzień w zasadzie jest inny. Każdy dzień coś nowego przynosi i każdy dzień daje pewne wyzwania. No już trzeba chcieć odpowiadać, szukać rozwiązań. I dopóki się znajduje te rozwiązania, dopóki jest jeszcze siła, chęć, to wydaje mi się, że można wiele fajnych rzeczy zrobić.
Myślę, że to, że ojciec jest akurat dyrektorem, w sensie nie mówię teraz konkretnie ojca o sobie, tylko rzeczywiście o to, że kapłan, zakonnik jest dyrektorem takiej szkoły, daje takiego troszeczkę, można powiedzieć, innego posmaku?
Są plusy, są minusy. Plusy to, że myślę, że jest inna relacja między uczniem, między pracownikiem, pracodawcą, między uczniem a dyrektorem. No z minusów jest to, że trzeba też dbać o wiele rzeczy, które tak naprawdę nas w seminarium tego nie uczą, jak kwestie organizacji, często przyziemnych rzeczy. Będąc dyrektorem trzeba być też czasami i sprzątaczką, człowiekiem od wszystkiego. No tego nas na co dzień nie uczą, trzeba gdzieś też przełamywać się w tych kwestiach, ale daje dużo możliwości realizacji też. Tak jak patrzymy, mamy też doświadczenia takie, że spośród kadry wydawałoby się, że czasami tam ktoś trafia przypadkowy do szkoły. Potem po rozmowie okazuje się, że właśnie to, że trafił do tej szkoły, do tego konkretnego miejsca, też wpłynęło na jego patrzenie na wiarę, na Kościół, na relacje z ludźmi Kościoła. Czasami są to rzeczy na plus. No zdarza się, że czasami też jako człowiek Kościoła może nie zawsze stanę na wysokości tego zadania i nie do końca potrafię tak to rozwiązać, jak powinno może być załatwione.
Ale stawia się czasami zbyt wysokie wymagania?
Czasami różnica w tym, co ludzie oczekują, a to, co możemy realnie dać, no niestety też jest za duża rozbieżność, żeby można było to połączyć.
Panie dyrektorze, jak to jest mieć przełożonego, zakonnego?
Dla mnie jest to coś naturalnego, dlatego że ja jestem absolwentem też tej szkoły i z tą specyfiką funkcjonowania bernardyńskiej szkoły jestem związany od wielu, wielu lat. Także czymś naturalnym było dla mnie wejście i kontynuacja tego dzieła, które zapoczątkował ojciec Pankiewicz, które było kontynuowane przez poprzednich dyrektorów, a które dzisiaj mogę razem z ojcem Juvenalisem także budować.
Liceum ma bardzo wysoki poziom. Teraz też od niedawna jesteście w swoim zespole szkół. Macie też szkołę podstawową. To też wymagało pewnego rodzaju dostosowania. Udało się stanąć na wysokości zadania?
Myślę, że tak. Nabór i też efekty wychowawcze, myślę, że są informacją zwrotną, że udało się to zrobić. My tą podstawówkę powołaliśmy jeszcze przed reformą, która zmusiła wiele szkół katolickich do otwarcia szkół podstawowych. My, to była świadoma decyzja rok przed reformą jeszcze, gdzie otworzyliśmy szkołę podstawową. No a też od 4 lat mamy jeszcze jedną szkołę podstawową niedaleko Łodzi, która powstała już na mocy reformy, gdzie było budynek po gimnazjum i możliwość otwarcia szkoły.
Więc to, jakby to powiedzieć, jedno napędza też drugie. Wychowankowie szkoły podstawowej wchodzą do liceum, bo chcą kontynuować edukację w tym charakterze?
Są osoby, które chcą, są osoby takie, które chcą spróbować czegoś innego. Są też osoby, które są ukierunkowane na pewne po prostu przedmioty, których my nie realizujemy, na przykład nie mamy informatyki rozszerzonej. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć takie rozszerzenie, no my niestety takiej możliwości nie dajemy, więc musi szukać innej szkoły. Niektórzy też potrzebują troszeczkę takiego oddechu. Często, czy wcześniej podstawówka, czy wcześniej gimnazjum, to były wybory rodziców. Liceum to już jest wybór młodzieży. Jedni po prostu chcą poczuć też się odpowiedzialni, w pełni chcą zobaczyć, jak to wygląda. Ale mamy też sporo osób, które do nas wraca. W trakcie edukacji jednak te oczekiwania ich i marzenia, z którymi poszli do innych szkół, okazały się, że nie spełniły ich oczekiwań i wracają do nas świadomi tego, co ich czeka tutaj.
A jak to było z waszymi oczekiwaniami? Dlaczego wybraliście akurat tę szkołę?
No, jeżeli chodzi o mnie, ja pochodzę z bardzo katolickiej rodziny i na przykład moja mama uczęszczała, co prawda nie do Bernardynów, ale do Salezjanów, tak samo jak moja chrzestna też uczęszczała do szkoły katolickiej, tak samo w sumie zresztą jak moi młodsi bracia, cioteczni, więc ja uznałem, że też chcę kontynuować jakby tą drogę tych katolickich tak naprawdę liceum.
Mhm. Ja wybrałam tą szkołę ze względu na to, że moje rodzeństwo też do tej szkoły uczęszczało i wiedziałam, że tu pójdę, jeśli się dostanę. Się dostałam, więc się cieszę. No i też rodzice powiedzieli, wiedziałam, że to będzie dobre, ze względu też na kwestie wiary, że jest msza, kaplica, więc jestem zadowolona.
Mhm. Ja właśnie również, jak podobnie jak Teresa, ze względu na rodzeństwo, które miało doświadczenie w tej szkole, młodsze jak i starsze, również też fakt, że z Teresą się znałyśmy wcześniej i jednak łatwiej jest wejść w nowe środowisko z osobą, którą po prostu się zna. Myślę, że również powodem był to, że szkoła jest katolicka i myślę, że jest to bardziej wygodne. Można tak nazwać wyznawaniu swojej wiary.
Mhm. Kuba?
Ja wybrałem tę szkołę ze względu na to, że moja babcia namawiała mnie bardzo. Mówiła, że środowisko będzie bardziej otwarte niż w szkołach publicznych. I też ze względu na poziom samej szkoły, no bo jest wysoki.
Nie czujecie się, przepraszam, że tak powiem, ale nie czujecie się czasami może przytłoczeni tym, że właśnie szkoła jest katolicka, że stawia pewne konkretne wymagania, albo nie wiem, kiedy jesteście wśród swoich rówieśników, którzy chodzą do, w cudzysłowie powiem, normalnych szkół, to nie czujecie się jakoś wyobcowani?
Nie, bo tak naprawdę uważam, że mimo wszystko, że ojcem czy dyrektorem jest faktycznie ojciec, to mimo wszystko szkoła jest tak naprawdę jak normalna, zwykła szkoła, tak? Czyli normalni nauczyciele, nie mamy żadnych jakichś takich, jak sobie niektórzy wyobrażają, że modlimy się 6 razy dziennie, tak? Albo 7. Więc to jest, uważam, normalna szkoła, która tak naprawdę niczym się nie różni od tych, powiedzmy, państwowych szkół, tak? Więc uważam, że jakiejś dużej różnicy, oprócz tego, że oczywiście jest msza co tydzień w piątki, ale uważam, że naprawdę nie ma jakiegoś takiego, nie ma takiej dużej rozbieżności, jeżeli chodzi o...
To, co żeś Joanna powiedziała, to jest kwestia też jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, że nie muszę się bać tego, że moje przekonania czy że moje poglądy będą, nie wiem, wyśmiane, wytykane.
Ja osobiście akurat się tego nie wstydzę, ponieważ myślę, że wiara jest czymś osobistym. Myślę, że niektórzy mogą mieć z tym problem jednak. Jednak w szkole katolickiej jest to bardziej neutralne ze względu na tę samą nazwę.
Kiedy patrzycie w przyszłość, drodzy, tak powiem, dyrektorzy, bo i ojciec, i pan, kiedy patrzycie w przyszłość, to co widzicie przed swoją szkołą? Są jakieś plany, żeby jednostkę jeszcze bardziej powiększyć, żeby jednostkę jeszcze bardziej podbudować, rozbudować, tak jak iść w te plany, które snuł błogosławiony Anastazy?
Czy na pewno takim wyzwaniem dla nas jest sala gimnastyczna, którą trzeba by już nową halę pomyśleć. Mamy jakieś tam plany wstępne już robione. Trochę powiększeniem powierzchni szkoły jak najbardziej przed nami jest. No ale szkoła to mury, to jest ostatnia rzecz. Pierwsza rzecz to jest społeczne szkoły. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy wszyscy i rodziny, które tworzą tę społeczność. Więc budowanie tych fundamentów ludzkich, myślę, że jest najważniejsze. Oczywiście ważne są mury, bo trzeba mieć gdzie te lekcje prowadzić. Trzeba mieć odpowiednie warunki, które zachęcają, które pomagają, dzisiejsze zdobycze techniki. No też staramy się w to inwestować, żeby tutaj nie zostać w tyle, a wręcz przeciwnie, żeby ta szkoła też tym poziomem technicznym zachęcała może takich mniej zdecydowanych, czy tych, którzy się boją, co ich w tej szkole katolickiej spotka, czy to przypadkiem nie będzie szkoła wyrwana ze średniowiecza, że może jeszcze kałamarze i
gęsie
pióro, tak, drewniane ławki. No staramy się nadążać za tą techniką, razem z nią, z tymi zdobyczami iść, no i budować przede wszystkim na ludziach.
To jest też kwestia tego rozumienia powołania, bo wydaje się bardzo często, że szkoła katolicka to jest kuźnia powołań, ale w takim wąskim rozumieniu powołań zakonnych.
Takie niższe seminarium
tak, trochę. Ja się zgadzam, że jest to kuźnia powołań, ale kuźnia powołań dobrych obywateli, Polaków, mężczyzn, kobiet, żon, matek, ojców, dzieci, przedsiębiorców, lekarzy, tak aby każdy z tych młodych ludzi, wchodząc na rynek pracy, wchodząc w dorosłość, wchodząc w te nowe relacje otwartego świata, wiedział, jaki jest jego punkt wyjścia i był na tyle przygotowany, aby samodzielnie realizować te wyznaczone przez siebie cele.
Wy, drodzy, czujecie się po tych 3 latach bycia w szkole, czujecie się rzeczywiście formowani i przygotowywani do takiego wyjścia w pełne pole, powiedzmy? Zacznijmy teraz od Jakuba.
No, dzięki panu Jastrzębowskiemu. Przykładowo, no, pan Jastrzębowski uczy nas polskiego, jak i podstaw przedsiębiorczości. Wprowadził nas bardzo, ale to bardzo w życie takie już dorosłe, ze sprawą właśnie przedmiotu, podstaw przedsiębiorczości. Ale oczywiście większość nauczycieli, która nas uczy, wprowadza nas powolutku właśnie w tą dorosłość, żebyśmy dawali sobie radę jednak w przyszłości już bez pomocy dorosłych.
Macie to przekonanie, że nacisk w szkole położony jest nie tylko na to, żeby były dobre wyniki, ale rzeczywiście, żebyście byli dobrymi ludźmi?
Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre stwierdzenie, zwłaszcza też na to, że nawet jeżeli ktoś ma jakieś trudności w szkole, tak, bo tak jak kolega wspomniał, no, poziom jest wysoki, to nawet jeżeli ktoś no, nie dobiega, jakby to, że tak powiedzieć, to zawsze można z nauczycielem porozmawiać i zawsze nauczyciel postara nam się pomóc, więc tutaj nawet mi się wydaje, że nauczyciele też starają się, nawet jeżeli widzą jakiś problem mentalny wśród uczniów, jakoś starać się im pomóc.
Jakbyście zaprosili kogoś do liceum, to co byście mu powiedzieli? Gdyby ktoś się zastanawiał, wahał, nie wiedział, czy pójść, czy nie pójść, to co byście mu powiedzieli?
Na pewno, że jest to dobre przygotowanie. Dorosłość. Nauczyciele pokazują, jak pracować, nie, że ważne są tylko stopnie, wyniki i oceny, ale że ta praca, którą teraz wykonujemy w szkole, przyda nam się na przyszłość. Mhm.
Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące imienia błogosławionego Anastazego Pankiewicza. To temat, to gość naszego dzisiejszego programu ze szkolnej ławki. I my zachęcamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu, no i również zadali pytania albo podzielili się swoimi świadectwami. Daj Boże, że słuchają nas, nie wiem, na przykład rodzice albo absolwenci tejże szkoły. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 650 7001 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają lub oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, kierunkowy to Polski to oczywiście 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Pytanie jeszcze do pana dyrektora. Na tle generalnie tym, powiedzmy, edukacyjnym w Łodzi czujecie się rzeczywiście taką szkołą pełnoprawną i stajecie przed pozostałymi z podniesioną głową?
Oczywiście, że tak. Nie mamy powodów czuć jakichkolwiek kompleksów, dlatego że za nami przemawia i tradycja, i wyniki, i efekty kształcenia, i jakość kadry pedagogicznej, a przede wszystkim zadowolenie uczniów i rodziców. Fakt, że tak wielu obecnych uczniów to jest rodzeństwo, to są rodziny, to są znajomi tych, którzy kończyli naszą szkołę, pokazuje tylko i dowodzi, że zmierzamy w dobrą stronę.
No bo jest gdzieś takie przekonanie, że szkoła katolicka to może być takie zamknięte środowisko ludzi, którzy się boją świata, więc dlatego trzymają się razem i nie chcą z tej skorupki wyjść.
Ale to jest chyba opinia tych, którzy mają kompleksy wobec nas.
Może i tak być. Odbierzemy telefon. Halo.
Halo, halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Z Panem Bogiem, pozdrawiam. Marek Matuszewski.
Pan nauczyciel, rodzic, słuchacz?
Rodzic.
O proszę, pięknie. W takim wypadku rodzi się pytanie, dlaczego szkoła Bernardynów?
No bo bardzo dobrze edukują. Dużo wiedzy przekazują młodzieży. Widać, że to robią tak w sposób bardzo profesjonalny. No oczywiście też wychowanie patriotyczne z wartościami. Szczególnie w tym czasie, jak to jest bardzo ważne, żeby młodzież, dzieci były wychowywane w takim duchu patriotycznym. To jest nie do przecenienia. No i też no, chociażby dobre zaplecze sportowe. Przecież wiemy doskonale, że młodzież się uczy, ale też musi jakby troszeczkę też sportowo podchodzić do tych wszystkich zajęć, bo mają przecież, wiemy, są bardzo żywe, więc te sportowe zajęcia też są dobre. Tam naprawdę w tej szkole jest świetna. Boiska, no, można powiedzieć, naprawdę pełna podziwu.
Panie Marku...
No i też świetna lokalizacja tej szkoły jest, to też jest ważne, bo przecież wiemy doskonale, że żeby no, dojechać różnymi środkami komunikacji, to też jest ważne, bo przecież młodzież przyjeżdża codziennie do szkoły.
No właśnie i takie podejście indywidualne do ucznia. W tak dużym mieście jak Łódź to jest bardzo ważne. A proszę jeszcze powiedzieć, panie Marku, jak wygląda relacja z perspektywy rodzica właśnie ze szkołą jako taką?
No, powiem tak, bardzo czujemy taką rodzinną, dobrą atmosferę. Kontakt jest, tak jak powiedziałem, bardzo dobry z nauczycielami. No i różne takie, że tak powiem, przekazywanie informacji to jest na bieżąco. Podchodzą tak indywidualnie. Niektórzy uczniowie są lepsi, inni troszeczkę słabsi. Przekazywane jest to błyskawicznie rodzicom, w jaki sposób też popracować w domu z dzieciakiem, żeby przykładowo taki uczeń dorównywał do tych najlepszych.
Panie Marku, gdyby miał pan przekonać rodziców, którzy może boją się posłać swoje dziecko do szkoły katolickiej, to co by pan im powiedział?
No, ja na początku to powiem tak. Dobrzy nauczyciele i świetny ojciec dyrektor. To tak tytułem wstępu. No, a powiem, że młodzież tam jest uczona w taki sposób, że daje sobie radę. Daje sobie radę chociażby na studiach, czy jest tam szkoła podstawowa, a później liceum. Ta młodzież, z tego co widać, no, nie ma za dużych problemów, szczególnie w tym okresie, kiedy studiuje. To jest ważne. Te podstawy są i później to podstawy w podstawówce, a później to nauczenia w liceum jest na bardzo wysokim poziomie. No i jeszcze raz podkreślę tą atmosferę, różne pikniki takie integracyjne. No jest to takie w sposób taki bardzo autentyczny, robione przez pedagogów, przez ojca dyrektora, że no chce się tam w tej szkole przebywać. Niektórzy uczniowie mówią, że mogliby być prawie 24 na dobę.
No to czyli niższe seminarium, jednak coś w tym jest.
No właśnie.
Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon i gorąco pozdrawiamy. A przepraszam, pociecha w której klasie jest?
Moja pociecha niestety już kończy tą szkołę, bo jest na pierwszym roku studiów.
O, czyli już jako rodzic absolwenta.
Ja już mówię jako rodzic taki, który ma to już poza sobą, ale no mój starszy syn też, który już skończył studia, chodził do tej szkoły. No i przykładowo moi siostry dzieci uczestniczą w tej chwili w nauczaniu w tej szkole. Znajomych dzieci, więc ja naprawdę mam sporo tam uczniów, których znam. I w związku z tym bardzo, bardzo polecam tą szkołę, bo jest naprawdę świetna.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Marku. Gorąco pozdrawiamy. Bóg zapłać za ten telefon. I myślę, że to jest też taki dobry impuls do zadania pytania, no bo dziś też wielu jednak nauczycieli i dyrektorów mówi o tym, że trudna jest relacja z rodzicami. Jak wy sobie jako przedstawiciele grona pedagogicznego z tym radzicie?
Ja zawsze staram się podkreślić, że wychowanie to jest przede wszystkim zadanie rodziny. My jako szkoła możemy ich wspomóc, możemy oczywiście przekazać wiedzę tą podręcznikową, ale wychowanie to jest przede wszystkim rodzina. Jeżeli rodzina ma zbieżną ze szkołą tą linię wychowawczą, takie same wartości, podejście, to będzie sukces. Jeżeli tu się rozmijamy, no tego sukcesu raczej nie będzie, a wręcz dziecko będzie tkwiło w takim dualizmie, wręcz no trochę takiej schizofrenii. To kto ma rację? Czy to, co słyszę w domu, czy to, co mówią w szkole, czy to, co mówią koledzy, koleżanki, co słyszę w mediach. A jeżeli pokrywa się to, co słyszy w domu, z tym, co nauczamy w szkole, co pokazujemy, to wtedy też takiemu młodemu człowiekowi myślę, że łatwiej jest oprzeć się pewnym pokusom, które z tego świata płyną i zachęcają do różnych czasami niefajnych rzeczy.
Ale to też jest istotne, żeby w tym mówieniu o indywidualizacji w szkole myśleć nie tylko wyłącznie o uczniu, ale także o rodzicach. Dlatego my staramy się właśnie indywidualizować ten kontakt poprzez przynajmniej 2 razy w roku indywidualne konsultacje rodziców, ucznia z wychowawcą. To tam jest określany pewnego rodzaju potencjał, możliwości ucznia, zadania, jakie sobie stawia na dany rok szkolny, a później odbywa się druga taka rozmowa, poniekąd ewaluacyjna, co z tego dało się osiągnąć, co zrealizować, jakie pojawiły się problemy, a jakim problemom z kolei udało się zaradzić. Dlatego też ta indywidualizacja musi wychodzić poza szkołę, poza ucznia, na właśnie rodziców, na rodzinę.
Właśnie żeśmy zreformowali trochę wywiadówki. Nie robimy takich klasycznych wywiadówek dla rodziców, gdzie wszyscy są i słyszą, czy mogliby usłyszeć to, co możemy przekazać przez dziennik elektroniczny, innymi kanałami. Wychowawca spotyka się z rodzicem i z uczniem po to, żeby omówić konkretnie jego zdolności, możliwości, czasami trudności, jeżeli się pojawiają.
Czyli to jest takie, znaczy staracie się nie rozbijać tego, że dom swoje, szkoła swoje, tylko rzeczywiście...
Absolutnie, wręcz wspierać to i wzmacniać to, co jest w domu, to w szkole może być wzmocnione.
Super. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Wojciech z Łodzi. Ja jestem absolwentem gimnazjum Ojców Bernardynów, które kończyłem przed 10 laty.
O proszę, panie Wojciechu, jakie wrażenia po tejże szkole?
Powiem tak, jest to szkoła, w której naprawdę można rozwinąć się, zarówno pod tym względem edukacyjnym, jak i takim moralnym, co zapewnia prowadzenie tej szkoły właśnie przez zakonników, przez ojców Bernardynów. Co do tego poziomu edukacyjnego, należy powiedzieć, że grono pedagogiczne jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest to grono, które podchodzi też do swego zawodu jako do pewnego rodzaju powołania, co w obecnych czasach nie jest tak częste, jak być powinno. Zatem ja mogę całkowitej szczerości serca polecić szkołę, żeby rodzice wysyłali swoje pociechy właśnie do jednej ze szkół bernardyńskich w Łodzi, czy do podstawówki, czy do liceum.
Panie Wojciechu, a proszę mi powiedzieć o swoich doświadczeniach związanych właśnie z tym aspektem katolickim szkoły.
Jeżeli chodzi o aspekt katolicki, to jest bardzo istotne, to jest fakt, że w piątki sprawowana jest Najświętsza Ofiara, czyli to centrum życia chrześcijańskiego. To, że to się odbywa w katolickiej szkole, to jest właśnie coś pięknego, coś, co świadczy o tym, że szkoła ta realizuje swoje powołanie. To, co wyznaczył błogosławiony Pankiewicz. I uważam, że to nie ma nic piękniejszego.
Kiedy poszedł pan już z gimnazjum i wszedł w otwarte, że tak powiem, wody edukacji, to wracał do tych czasów gimnazjalnych?
Jak najbardziej. Ja z czasów gimnazjalnych do dzisiaj mam wielu przyjaciół. Zresztą to dużo mówić. Dziewczyna, z którą chodziłem do klasy w gimnazjum, jest moją żoną. Także no, można te przyjaźnie zawierać. I nawet takie przyjaźnie, które potem okazują się zamieniać w relacje opatrzone sakramentem świętym. Także no, najpiękniejsze, jakie sobie można wyobrazić.
Czyli wychowanie w pełnym tego słowa znaczeniu odbywało się w szkole, możemy powiedzieć.
Zgadza się, dokładnie tak.
Panie Wojciechu, swoje dzieci pośle pan, daj Panie Boże, do takiej szkoły?
Jak Bóg pozwoli, to oczywiście, że tak.
Bardzo, bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za ten telefon. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Bóg za.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Wiecie o wielu takich przypadkach?
Tak, są, nawet pan Marcin jest przykładem, gdzie żonę można znaleźć w szkole. Ja czasami z przekąsem mówię, że nasza bernardyńska to jest porażka pedagogiczna, bo był wychowankiem już nie niższego seminarium, ale kolegium franciszkańskiego, gdzie uczniowie też mieszkali. Były to czasy, kiedy powstała szkoła koedukacyjna. No i w jednej z klas równoległych pojawiła się Ewelina. No i bernardyni mogą tylko ocierać łzy, że poszło inaczej. Ale oczywiście to jest tylko żart. Bardzo się cieszymy, że takie relacje w szkole się też nawiązują. Młody człowiek też powinien mieć miejsce, żeby nie tylko przyjaźń, ale i te miłości też gdzieś rozwinąć.
To jest ten dowód poszukiwania właśnie i tożsamości, i powołania, i odkrywania tego powołania. No właśnie, do tego, żeby być mężem, do tego, żeby być żoną, żeby znaleźć tę swoją przestrzeń, w której człowiek może się realizować jak najpełniej.
A jak to jest być uczniem, a teraz być nauczycielem w tej samej szkole?
Z tym trzeba się oswoić i na to potrzeba trochę czasu.
Jeszcze jest dodatkowa sytuacja, gdzie pan Marcin jest teraz dyrektorem nawet swojego dawnego wychowawcy.
No to rzeczywiście dosyć nietypowa sytuacja.
Dosyć nietypowa, potraktujmy to jako pewnego rodzaju anegdotę czy urok tej pracy, ale myślę, że to wszystko wynika z tej atmosfery, jaka panuje w szkole, z tych relacji pomiędzy nauczycielami, pomiędzy uczniami a nauczycielami, bo każdego dnia tę atmosferę się buduje i każdego dnia odkrywa się na nowo, czy to swój potencjał, czy potencjał nauczycieli, ten jeszcze niewykorzystany, czy potencjał uczniów.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Witamy, szczęść Boże. Któż się do nas odzwonił?
Teresa Zielińska.
Witamy Pani Tereso. Prosimy wyłączyć radio albo telewizor, który tam z tyłu gra. Będzie nam łatwiej rozmawiać. W słuchawce wszystko słyszeć. Tak. Tak więc, jako kto Pani do nas dzwoni?
Jestem mamą 7 dzieci. Kilkoro dzieci jest już absolwentami, a 2 jeszcze obecnie uczęszcza do szkoły.
I jakie wrażenia Pani z perspektywy rodzica, no, który też już może obserwować szkołę na przestrzeni lat?
Ja mogę powiedzieć, że w zasadzie już wszystko zostało powiedziane. Ale oglądając ten program i patrząc na 16-letnią współpracę ze szkołą, no ja cały czas z uśmiechem uczestniczę, obserwuję, wspominam. Uważam, że szkoła bernardyńska jest przygodą piękną z Kościołem. Ja wysłałam te dzieci dlatego, razem z mężem podjęliśmy taką decyzję, ponieważ gdy one się urodziły, już nie miały własnych dziadków i pomyśleliśmy, że szkoła bernardyńska będzie pomocą dla nas jako rodziców w wychowaniu w duchu chrześcijańskim. I to wszystko rzeczywiście otrzymywaliśmy w szkole bernardyńskiej do dnia dzisiejszego. Także cieszę się, że jest ten program i że mogę wyrazić swoją wdzięczność, zadowolenie za te 16 lat współpracy pięknej, gdzie no, zawsze byliśmy wsparci każdą pomocą, uśmiechem, życzliwością. No a przede wszystkim cenię sobie te Eucharystię, Różaniec, Eucharystię przed balem studniówkowym, i we wszystkich ważnych wydarzeniach i kaplice. No i mogłabym mówić długo i długo. Także bardzo dziękuję, zachęcam. Najlepsze miejsce na świecie, Szkoła Bernardyńska.
Pani Teresa, a nie ma gdzieś takiego... takiej pokusy, możemy powiedzieć, gdzieś z tyłu głowy, że skoro dzieci w szkole są tak doskonale zaopiekowane z perspektywy wiary, z perspektywy też takiej moralnej, to ja już mogę trochę sobie odpuścić?
Nie, no absolutnie nie. Kontynuujemy. W domu, w szkole i również dzieci są we wspólnotach. I no myślę, że Kościół jest czymś pięknym, wspaniałym dla mnie, w moim życiu i również to, co najpiękniejsze chcę przekazać moim dzieciom.
Bardzo serdecznie dziękujemy, bo to myślę bardzo ważne słowa, też szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby pokazywać właśnie to, że to wychowanie, ta edukacja, ale przede wszystkim to kształcenie wiary, wierze musi iść wielotorowo, a nie tylko w jednym momencie. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, trzeba nam już powoli podsumowywać nasz program. Powiedzcie jeszcze raz, gdybyście mieli tak w dwóch zdaniach powiedzieć, czym jest Szkoła Bernardynów w Łodzi i dlaczego warto do niej pójść?
Myślę, że jest przede wszystkim wspólnotą, bo ja to patrzę po swoim przykładzie jako klasę. Mimo wszystko, że mimo tego, że był COVID i przez te dwa lata jakby nasza klasa się nie mogła zjednoczyć, to mimo wszystko po powrocie z tego COVID-u, tak, a w zasadzie od trzeciej klasy staliśmy się, można tak powiedzieć, jedną wspólną jednością. Więc mi się wydaje, że jak ja kiedyś w przyszłości, daj Boże, będę miał dzieci, to też...
Pozostaniesz w Łodzi, to na pewno do Bernardynów poślesz.
No jest to miejsce, gdzie no, czuję się bezpiecznie. Jestem, otaczam się dobrymi osobami, czuję się dobrze i nauczyciele też duże wsparcie dają. Także jestem zadowolona.
Uważam bardzo podobnie, że był to jeden z lepszych wyborów i wiesz, będą dobre wspomnienia z tej szkoły.
Super.
No Szkoła Bernardyni, no co można rzec? No druga rodzina, mogę tylko tyle powiedzieć.
Super. No i na zakończenie tradycja naszego programu, czyli pozdrowienia. Ojcze?
Oczywiście chciałem pozdrowić wszystkich, całą społeczność naszych szkół, a więc wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców, rodziny, wszystkich tych, którzy się czują związani z tym miejscem, ze Szkołą Bernardyńską w Łodzi, no i absolwentów naszych, których też jest cała rzesza po różnych zakątkach świata rozesłani. Mm-hmm.
Tak, zdecydowanie pozdrawiamy tych, którzy towarzyszyli nam w minionych latach, towarzyszą obecnie i tych, którzy się wahają jeszcze, niech przyjdą i się przekonają.
Ale małżonkę też.
A zdecydowanie.
No to ja bym chciał pozdrowić całą rodzinę, bo mam nadzieję, że to ogląda i chyba całą naszą klasę, tak? Trzecią A, która też mam nadzieję, że ogląda ten program.
No rodzinę, znajomych, wszystkich, co nas oglądają. Tak, również rodzinę, przyjaciół, wszystkich widzów, którzy oglądają.
Ja wszystkich pozdrawiam, oczywiście oglądających również, jak i całą moją rodzinę, w szczególności moją babcię Marię, która jest również z moją mamą zawsze przy mnie, gdy potrzebuje pomocy.
Super, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami w tym programie. Przypomnę, Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące imienia błogosławionego ojca Anastazego Pankiewicza w Łodzi. Gościliśmy w programie ze szkolnej ławki, a byli z nami ojciec Juwenalis Andrzejczak, dyrektor Bernardyńskiego Liceum, pan Marcin Jastrzębowski, dyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego. Dziękuję. Oraz uczniowie klasy trzeciej, jak Adam, Teresa, Joanna i Jakub. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, zarówno telewidzom, jak i radiosłuchaczom. No i zapraszam na program ze szkolnej ławki już za miesiąc, w ostatni wtorek miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.